się człowiek męczy w te święta? Męczy się, no bo sami budujemy ten świat gadżetów, prezentów, choinek, różnych takich rzeczy, a przyjęć. Natomiast brakuje nam, nie wiem, czy czasu, czy chęci, żeby pogłębić życie duchowe i odkryć wielką radość, wielką światłość, która jest w środku nas samych. I tak jak mówiłem wczoraj, gdyby pod moją choinką leżała tylko jedna mała paczuszka z napisem nieśmiertelność, to dla mnie już to były super święta, bo nic więcej, nikt mi nic dać nie może. Ale w rzeczywistości Jezus przynosi dużo więcej darów, potężnych darów, nie zawsze do końca uświadomionych sobie przez nas. I dzisiaj o dwóch kolejnych chciałbym powiedzieć. Jako wprowadzenie do pierwszego zacytuję taką historię, opowiem taką historię z mojego doświadczenia. Jakiś rok czy dwa lata temu pewien kuzyn zaprosił mnie na urodziny. Lekko się zdziwiłem, bo nigdy mnie nie zapraszał wcześniej. Nie jesteśmy zresztą aż tak super bliską rodziną. A nawet gdyby, to ja z rodziną mam pewien problem, mianowicie taki, że moja babcia miała 23 wnucząt. Druga trochę mniej, ale też sporą gromadkę. Wszyscy żonaci, wszyscy dzieciaci. Rozeszło się to po całej Polsce, nawet po całym świecie. Ja nie jestem w stanie już nawet ze wszystkimi utrzymywać kontaktu, nie mówiąc o odwiedzaniu. Z niektórymi spotykam się raz na kilka czy kilkanaście lat, tak realnie rzecz biorąc. Jak mnie ten kuzyn zaprosił, to oczywiście się ucieszyłem, wybrałem się. To jakieś okrągłe urodziny były. Tak sobie planowałem, że posiedzę z godzinę. Ale było fajnie. Siedziałem 4 godziny, dopóki lokalu nie zamknęli, nie? I musieliśmy wyjść na starówce. I też no, kuzyna to jeszcze znałem, kojarzyłem, ale wiele z tego, tam było ze 30 parę osób, już to młodsze pokolenie nie kojarzyłem, bo to nawet jak kogoś widziałem 15 lat temu, jak był dzieckiem. No, ale sytuacja się wyklarowała, bo jeśli ktoś mi mówił proszę księdza, to wiadomo, że to był jakiś kumpel, a jak ktoś mi mówił wujku, to znaczyło, że to jakiś kuzynek, prawda? Młody. I tak sobie siedzimy, jemy, opowiadamy, koło mnie siedzą tacy ludzie, no dla mnie młodzi, bo tam 20-30-letni. Pytam delikatnie, próbując nie zdradzić się, że nie pamiętam, co robisz, gdzie mieszkasz. I tak fajnie. No. Siedział koło mnie taki chłopak, 30 lat, no właśnie jakiś kuzyn. Mówi, a ja architekturę skończyłem, teraz pracuję w takiej pracowni tu w Warszawie. Wiesz, wujek, jak będziesz jechał tą ulicą, to ten blok to jest nasz projekt. Jak będziesz jechał tamtą, to centrum to jest nasz projekt. Ja tam coś robiłem. Ktoś inny tam coś innego opowiada. Naprzeciw mnie siedzi taka dziewczyna, blondyna, taka fajna, smukła, ze 20 parę lat na oko i mówi do mnie wujku, więc domyśliłem się, że też jakaś kuzynka z młodszego pokolenia. Mówi, a ty co robisz? A ja kończę studia w tym roku, coś z ekonomii studiuję, czy z zarządzania. Ja mówię, i co, pójdziesz do pracy? A nie, ja już pracuję, już znalazłam sobie w jakiejś amerykańskiej korporacji, mówi, jestem tam zatrudniona. To cię wykorzystują, mówię, pewnie jako stażystce to ci nic nie płacą albo słabo. On mówi, no trochę tak. Teraz mi dają 8 000 na rękę, ale to nie są wujku pieniądze, mówi. Jak już będę miała dyplom, to muszę poszukać lepszej pracy. No i tak mi opowiadają, nie? I tak z jednej strony człowiek mówi, ojej, ma się te 30 parę lat stażu, doktoraty, inne kursy pokończone, nawet połowy tego nieraz trudno wyciągnąć, co ci młodzi na starcie żądają. I z jednej strony jestem jednak zadowolony. Mówię, dobra rodzina, dobre geny, dobra inteligencja, niech idą w świat, niech zdobywają. Ale z drugiej strony już tak po tym godzinie czy dwóch rozmów dotarło do mnie jedno, że z tymi ludźmi właściwie najlepiej wychodzą rozmowy o pieniądzach, o pracy, o wakacjach, gdzie kto był, co widział, no to całe to przechwalanie się. Ewentualnie, gdzie są jakieś fajne knajpy, lokale w Warszawie, albo nowe, albo stare, ale dobrze się zabawić w piątek czy w sobotę wieczór. Zauważyłem, że unikają rozmów o polityce. Widocznie gospodarz domu zarządził, że zero polityki, żeby się nie pokłócić. I tylko z jedną osobą dało się jakoś tak w miarę normalnie porozmawiać. To znaczy mówiła coś o ludziach, o świecie, o cierpieniu, o życiu. Okazało się, że ona jest pielęgniarką. Świadomie wybrała ten zawód. Cieszy ją to. Cieszy się, że może pomagać ludziom. Nie zależy jej na wielkich pieniądzach, mieszka w bloku, ale z radością opowiadała o różnych ludziach, o chorobach, też o cierpieniach, o tym jak... No i właśnie taka była moja konkluzja, trochę słodka, trochę kwaśna. Dobrze, że mam inteligentną rodzinę, która szybko się bogaci, ale właściwie tu już można postawić kropkę i zero rozmów, przynajmniej takich, które mnie interesują. Dobrze to czy źle? To jest takie wprowadzenie, bo chciałbym dzisiaj poruszyć dwa tematy, powiedzieć o dwóch wielkich rzeczach, które ja z wiekiem zaczynam doceniać. Prawdopodobnie zawsze je doceniałem i zawsze ich szukałem, ale nie umiałem tego zwerbalizować. Teraz już widzę, że warto, że to jest potrzebne i że to jest olbrzymia łaska, olbrzymi dar Chrystusa, że pozwala rozumieć pewne rzeczy, patrzeć na pewne rzeczy Jego oczami. Pierwszy ten dar, pierwszą łaskę to nazwałbym sensem życia. Jezus pomaga mi odkrywać sens życia. Mark Twain, znacie, prawda, taki pisarz amerykański sprzed ponad 100 lat, powiedział kiedyś takie fajne zdanie. Powiedział, że w życiu każdego człowieka są dwa najważniejsze dni. Pierwszy to jest dzień, kiedy się urodził, kiedy przyszedł na świat. A drugi? Może ktoś pomyślał, że kiedy umarł? Tak? Nie. No, można w jakimś uproszczeniu powiedzieć, ale on ujął to bardziej dosadnie, bo on powiedział tak, a drugi to jest dzień, kiedy zrozumiał, po co przyszedł na świat. Po co? Twain był raczej agnostykiem, może ateistą, może nie mieszał Pana Boga do swoich spraw, ale generalnie zauważył to, co zauważyć się da, jeśli ktoś uważnie obserwuje świat. Że wielu ludzi nie do końca potrafi odpowiedzieć, po co żyją. Kiedy zapytać go, po co żyjesz, albo się oburzy, nie twoja sprawa, albo wiesz, no pieniądze robię, rodzinę, dom buduję, wszystko zakładam, sławę, karierę. Ale po co? I ja też jestem przekonany, że nie wszyscy ludzie na świecie zadają sobie to pytanie o sens życia. Bo sens życia to nie jest to samo, co powołanie, albo zawód, albo kariera. Powołania są różne. Czasami można pomylić się w ocenie swego powołania. Ktoś miał iść do seminarium, zostać księdzem, w końcu się ożenił. Ktoś powinien się ożenić, założyć rodzinę, to poszedł do seminarium albo został samotny. Ktoś jest dobrym humanistą, ale go skusiła informatyka. I można się pomylić co do wyboru powołania, zawodu, różnych rzeczy w życiu. Jest wtedy trochę trudniej żyć, bo nie wykorzystuje się wszystkich naturalnych predyspozycji, naturalnych czy tych bożych, ale to jeszcze nie jest tragedia. Tragedią jest dopiero, kiedy człowiek nie potrafi określić sensu swojego życia. Czyli udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja się w ogóle na tym świecie znalazłem? Czy to jest absolutnie totalny przypadek? Biologiczne połączenie, prawda, paru komórek i z tego zrobiłem się ja człowiek? Czy też jest tym wszystkim jakaś głębsza idea, Bóg, który za tym stoi, który sobie wymarzył mnie, stworzył mnie i kocha mnie, ale też chciałby, żebym ja pokochał swoje życie, a pokocham je dopiero wtedy, kiedy odkryję jego głęboki sens. Jest takie opowiadanie, nie pamiętam pisarza, o człowieku, który chodzi po świecie, pielgrzym czy turysta, i pewnego dnia trafia do miasteczka, najpierw szedł na cmentarz i zobaczył na pomnikach dziwną rzecz. Było napisane wszędzie imię, nazwisko, ale i pod spodem żył 9 miesięcy, żył 1,5 roku, żył 2 lata i 3 miesiące, żył 3 lata, żył 8 miesięcy. I tak chodzi, chodzi, gdzieś tam znalazł jakiś grób, że ktoś tam żył 6 czy 7 lat. No później poszedł, jakiś tam znalazł nocleg u gospodarza i z ciekawością pyta, mówi, a gdzie macie cmentarz dla ludzi dorosłych? Mówi, my mamy tylko jeden cmentarz, wszyscy tam leżą. Ale przecież tam 2-3 lata, 7 to najwyżej ktoś żył. On mówi, nie, mówi, bo u nas mamy taką starą tradycję sprzed wieków. Tłumaczy gospodarz, małe dziecko, jak tam przejdzie ten jakiś tam inicjał wprowadzenia w życie, jest już traktowane jako no, obywatel dorosły, to dostaje taki zeszyt, kalendarz i tam codziennie wieczorem pisze datę i stawia plus albo minus. Plus stawia wtedy, jeśli to był dobry dzień życia, satysfakcjonujący go, kiedy on zrobił wszystko, co było do zrobienia, a minus stawia wtedy, kiedy były jakieś braki. No i kiedy człowiek umrze, burmistrz bierze ten zeszyt i liczy, ile było tych wartościowych dni życia. Liczy i tylko te dni piszemy na pomniku. Jak ktoś żył jeden rok, to znaczy, że przez całe swoje życie miał 365 dni takich dobrych, takich, z których był dumny i zadowolony. A reszta przeciekła mu między palcami. No, jakie symboliczne, prawda? Ale do pomyślenia, bo zobaczcie, nawet w języku polskim są takie sformułowania, że życie przecieka, czas przecieka między palcami, zaraz do tego wrócę. Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby odkryć sens swojego życia, albo żeby nadać sens swojemu życiu. Ta dzisiejsza Ewangelia o świętym Józefie, zobaczmy, ona pokazuje pewną sytuację trudną, stresową. Józef jest fajnym człowiekiem, pracowitym, uczciwym. Spotkał fajną kobietę, pracowitą, piękną, uczciwą, szlachetną. Józef odnalazł sens swojego życia. Poprosił ją o rękę, został przyjęty, ma już plany na swoje życie, zbuduje dom, bo umie budować, urodzi się gromadka dzieci, wychowa je na chwałę Bożą, będzie kochał swoją żonę. I nagle w ciągu paru minut sens jego życia legł w gruzach. Przyszło wydarzenie, które wszystko zniszczyło. Żona jest w ciąży, nie z nim. Jaki sens ma dalsze życie? Życie się skończyło, zanim się zaczęło. Jest w nim uczciwość, szlachetność, więc nie chce oskarżyć Maryi, postawić przed sądem. Chce ją potajemnie oddalić, niech ona tam sobie jakoś rządzi życie, może z tym, którego kocha naprawdę. On jakoś to przecierpi, ale dla niego życie już nie ma sensu, bo się zawiódł. A później znowu parę minut, nie wiem, czy tego samego dnia, czy Bóg dał mu trochę dłużej pocierpieć. I Bóg mówi, wiesz, to nie jest tak, jak myślisz, bo to jest, ja ci zaraz powiem, jak jest. I znów mija parę minut i Józef z tego kompletnego dołu i bez sensu, w którym się znalazł, nagle odzyskuje sens życia. Jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Jeszcze więcej blasku widzi w Bożym planie. Na zewnątrz nic się nie zmieniło. Zmieniła się tylko perspektywa, z jaką należy spojrzeć na życie. I tu jest właśnie ten klucz, ta perspektywa, której czasami nam brakuje. I mówimy, że nasze życie jest jakieś szare, trochę bez sensu, trochę nijakie. I chcielibyśmy je czymś napełnić, pieniędzmi, podróżami. Szukamy jakiegoś sposobu, żeby dopamina albo adrenalina wzrosła. A Bóg mówi, a jakbyś zmienił perspektywę? Spróbuj, zobaczysz sens życia. Co to znaczy zmienić perspektywę? No to znaczy myśleć o życiu, o sobie, o świecie trochę tymi oczami, jakimi Bóg mówi i patrzy. Przynajmniej o trzech, czterech rzeczach tak na początek mogę dziś powiedzieć, więcej czasu nie starczy. Pierwsza to jest, trzeba pamiętać, że my jesteśmy istotą duchową. Człowiek jest istotą duchową, a przynajmniej powinien być. I sprawy duchowe, sprawy wartości muszą być nieco ważniejsze niż sprawy materialne. To znaczy duchowość jest tym, co określa nasze decyzje, wybory, nasze życie, a nie sprawy bytowe, nie brzuch, nie pieniądz, nie seks i tak dalej. Do uczniów Jezus w pewnym momencie mówi takie słowa: cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Nic. Wszystkie pieniądze świata nie wykupią twojej duszy. Nie chodzi tylko o życie wieczne, ale o twoją radość, o serce, o szczęście życiowe. Więc pierwsza rzecz przy tej zmianie perspektywy to jest właśnie odkryć, czy pamiętać, czy uwzględniać, że jesteśmy istotami duchowymi i bez tego nie znajdziemy szczęścia. Druga rzecz to jest właściwe patrzenie na czas, na upływ czasu, na przemijanie. Dla większości ludzi, dla większości narodów czas jest przekleństwem. Dlaczego? Bo przemijamy. Bo odchodzą piękne chwile, bo przychodzi starość, cierpienie, choroba. Dla chrześcijan przemijanie też jest trudne, bo żyjemy w tym kanale czasu, ale jednocześnie dla nas czas jest błogosławieństwem, bo przybliża nas do Boga. To nie jest tak, że czas nam się kurczy, tak jak poganom. Kurczy nam się po prostu dystans, który dzieli nas od Boga i to jest dla nas dobre. Ważne jest też właściwe wykorzystanie czasu. To, co mówiłem przed chwilą, że to jest straszne, że są w ogóle w języku takie pojęcia jak zabijać czas, robię coś dla zabicia czasu. Jak ci czas niepotrzebny i musisz go zabijać, to po co ty żyjesz? Albo że czas przepływa nam między palcami, marnujemy go. Z jednej strony chcielibyśmy żyć jak najdłużej. Szukamy lekarzy, cudownych środków, medycyny. Wydłużamy ten okres życia. Z drugiej strony pytanie, po co, jak zabijamy ten czas? Pozwalamy mu płynąć i nie wykorzystujemy do niczego dobrego. Więc odkrywanie sensu życia to jest też odkrywanie tego zanurzenia w czasie. Co ja mam z nim zrobić? No nie tak, że muszę ciągle coś robić, ale też nie mogę tego czasu zabijać. Trzecia rzecz to dziedzictwo. Wszyscy zostawiamy na świecie dziedzictwo. Coś po nas zostanie. Po każdym. Już zostaje. Bo czy masz lat 20, czy 30, czy 50, ty już promieniujesz na świat. Albo wysysasz z niego soki, albo coś mu dajesz. Twoje dziedzictwo. Nie wiem, czy znacie historię Alfreda Nobla, tego od nagrody, albo znanym przemysłowcem, to był bogaty człowiek, jego rodzina miała kopalnie, huty. I on częściowo tym zarządzał, duże pieniądze. W gruncie rzeczy był to dobry człowiek. Martwił się, że robotnicy giną, kiedy się buduje jakieś rzeczy, korzysta z nitrogliceryny, więc wynalazł w końcu ten dynamit. Nie tylko, wiele innych rzeczy też. No ale dynamit najsłynniejszy, szczególnie, że z wynalezienia dynamitu najbardziej ucieszyli się generałowie. To był najsilniejszy środek wybuchowy w tamtych czasach. Zaraz zaczęli produkować masowo większe bomby, silniejsze bomby, większe pociski, większy zasięg. Iluż tu ludzi można zabić? I tak było zresztą na wojnach. I pewnego dnia ktoś tam w Sztokholmie puścił plotkę, że Nobel nie żyje. Jakaś gazeta to podchwyciła, nie sprawdzili do końca. I następnego dnia ukazał się artykuł, że zmarł Alfred Nobel. No taki wielki Szwed, przemysłowiec, wynalazca, ale artykuł wcale nie był pochlebny, bo też nazwano go tam jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, jakiś tam siewca śmierci, prawda, wynalazca morderczych bomb, człowiek współodpowiedzialny za śmierć tysięcy czy milionów ludzi. I to go ruszyło. I zrozumiał w tym momencie, że on zostanie zapamiętany tak jak jako człowiek, który wynalazł straszliwą broń, która przyczyniła się do śmierci milionów ludzi. Tak jak dzisiaj ten niedawno był film Oppenheimer czy inni twórcy bomby atomowej. I nie mógł z tym żyć Nobel. Więc podobno właśnie wtedy postanowił, że ten olbrzymi majątek zarobiony nie tylko na dynamicie, ale głównie na dynamicie, przekaże fundacji, która będzie pilnowała wręczania tych nagród, szukania ludzi, naukowców, fizyków, chemików, literatur, ludzi, którzy generalnie czynią świat lepszym. No, muszę przyznać, że po części mu się udało. No, dzisiaj pamiętamy Nobla głównie no właśnie jako tego fundatora pięknej, ważnej nagrody. Ale to również w małym życiu, takim codziennym to działa. Ja nieraz jeżdżę do miasteczka moich dziadków. Dziadkowie nie żyją już 30-40 lat. Nieraz spotykam jakichś ludzi, nawet nieznanych mi, bo ja tam za dużo nie znam, ale odprawiam mszę i później podchodzą. A proszę księdza, ja znałem dziadka. Ja się kolegowałem z dziadkiem, ja robiłem u niego zakupy w sklepie, bo dziadek miał sklep żelazny. I w sumie jaki to był dobry człowiek, jaki fajny, jaki życzliwy, jaki usłużny. Dziesiątki razy już to słyszałem. O mojej babci nikt nie powiedział dobrego słowa. Ale faktem jest, że awanturna była, pyskata i złośliwa. Kochana, bo wychowywała mnie, dokarmiała, prała i tak dalej. Robiła wszystko, co trzeba, ale do ludzi była trudna. Więc wszyscy pamiętają dziadka. Ja też. Dziedzictwo. Dziedzictwo zostawione na świecie. Już zastawiane, bo to nie jest tak, że przed śmiercią, tylko w ciągu całego życia elementy naszego dziedzictwa, naszego świadectwa zostawiamy. No wiele jeszcze jest tych rzeczy, to właściwie bo powinna być jakaś osobna nauka, ale generalnie kończąc tę pierwszą część powiem tak, ciężko jest żyć bez sensu. Męczymy siebie, męczymy innych. Często nawet nie wiemy, że męczymy się, bo tego sensu życia nie określiliśmy. Uważamy, że nasze życie nabrałoby sensu, gdybyśmy wygrali w lotto, albo coś tam innego, żebyśmy na jakiś film na YouTubie nagrali 10 milionów zasięgu czy czegoś, to bylibyśmy rozpoznawalni, to wtedy tak, życie ma sens. A Bóg mówi nie. Każde życie ma sens, bo ja je stworzyłem z sensem. Tylko właściwa perspektywa. Odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteś na tym świecie. Jeszcze jedna rzecz krótko dzisiaj opowiem, chociaż zasługuje też na poważne, długie potraktowanie. Jestem wdzięczny Jezusowi nie tylko za to, że podpowiada sens życia, dzięki czemu to życie jest lżejsze, ale podpowiada też sens cierpienia i śmierci, bo z tym poganie też się męczą. Każdy cierpi. Wierzący, niewierzący, małe cierpienia, duże, chwilowe i wieloletnie, psychiczne, fizyczne, można by tutaj długo prawda? Ale każdy ma cierpienie. Ten się nieszczęśliwie zakochał, temu pieniędzy brakuje, ten się z rodzicami nie dogaduje, ten z żoną, ten z mężem, ten ciężko choruje, temu życie się kończy. No, różne są cierpienia. I teraz tak, powtórzę to kilka razy. Bóg nie chce cierpienia człowieka i nie chce śmierci. Biblia ciągle to przypomina. Cierpienie jest skutkiem ludzkich wyborów. Bóg, stwarzając człowieka, dał nam pewien wielki, wspaniały dar, który wielu chce nam oczywiście odebrać dzisiaj, ale nie Bóg. Tym darem jest wolność. Bóg powiedział, jesteś wolny. I teraz, dając wolność jako ten dar nadrzędny, wysoki, najwyższy, nie może za każdym razem interweniować w życie świata, niszcząc każde zło i każde cierpienie, bo prawdopodobnie musiałby zniszczyć nas wszystkich, bo my jesteśmy generatorem zła i cierpienia na świecie. Jeśli nie ja dzisiaj bezpośrednio, to moi znajomi, moja rodzina, a ja jutro coś dołożę do tego zła świata. Bóg nie chce cierpienia człowieka, ale nie chce też odbierać mu wolności. W tym dylemacie Bóg stawia na wolność. W związku z tym Jezus nawet nie tłumaczy cierpienia. Jest taka scena w Ewangelii, pewnie pamiętacie, jak kiedy do Jezusa przychodzą ludzie i mówią, wiesz, tu się wieża zawaliła, iluś tam zginęło pod tymi kamieniami. A gdzie był Bóg? A nie mógł ich ocalić. Tu jacyś ludzie wywołali rozruchy w mieście, to Rzymianie wpadli z mieczami, wszystkich zabili, winnych, niewinnych. A gdzie był Bóg? Nie widział cierpienia, nie widział zła? I jak Jezus tłumaczy swojego Ojca? To jest ciekawe, nie? Ten fragment. Kiedyś zwróciłem na to uwagę, że Jezus wcale nie tłumaczy. Bo my, atakowani, próbujemy coś tam usprawiedliwiać. Jezus mówi, Jezus wcale nie tłumaczy. Tylko mówi, tak? A wy co, myślicie, że lepsi jesteście od tych, którzy zginęli? Właściwie to wszyscy powinniście zginąć tak samo i wszyscy zginiecie. No, oni tam parę lat wcześniej, wy parę lat później. Ale mówi, jest droga ucieczki z tego myślenia. Bóg nie tłumaczy cierpienia. Ale Bóg daje pewne wyjście. I to jest wyjście takie Boże, nie ludzkie, bo po ludzku to nieraz mówimy, że wiesz, cierpienie, co, prawda, to znana myśl niczego, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Albo cierpienie to uszlachetnia. Ksiądz Tischner, kiedy ciężko chorował, to mówił, taka figa, mówi, cierpienie nikogo nie uszlachetnia. Bo gdyby cierpienie uszlachetniało ludzi, to świat byłby pełen ludzi szlachetnych, prawda? Bo wszyscy cierpią, więc wszyscy byliby szlachetni. A tylko niektórzy dzięki cierpieniu, no boję się powiedzieć, że stają się szlachetni, ale zaczynają coś rozumieć. Ja kiedy miałem 9 lat, trafiłem do szpitala, złamałem rękę, bo tam z kolegami trochę przesadziliśmy na podwórku i trafiłem na 2 tygodnie do takiego oddziału, gdzie rodzice nie mogli też odwiedzać. Nie? Dla takiego małego dziecka no to była trauma straszna, bo i ból, i gips, i jeszcze brak bliskich. Nikomu nie życzyć. Ale dzięki temu ja dzisiaj potrafię w miarę empatycznie wyczuć, co to znaczy trafić do szpitala, zwłaszcza małemu dziecku. Bo ja sam wiem, jak to bolało. tym sensie cierpienie może dać człowiekowi empatię, zrozumienie, jeśli potrafi to oczywiście dobrze wykorzystać. Ale Jezus proponuje coś znacznie więcej, bo mówi, z cierpienia można uczynić jeszcze coś potężniejszego. Można je podpiąć do cierpienia Boga. Można je ofiarować Chrystusowi, kiedy już nie masz nawet siły ani ochoty się modlić, bo cię wszystko boli albo cierpisz okrutnie, to możesz jeszcze ostatkiem sił powiedzieć, Boże, już na modlitwę nie mam siły, ochoty, ale jak ci się tak podoba, to weź moje cierpienie jako moją modlitwę i ofiarę. I wykorzystaj do czegoś dobrego. Ale tu trzeba mieć odrobinę wiary. Badania ludzi zachodu, zachodniej Europy pokazują, że już ponad połowa nie wierzy w żadne niebo, w żadne zmartwychwstanie, w żadną miłość Bożą. Ci ludzie cierpią podwójnie, bo cierpią tylko wyjąc z bólu, jak poganie. A my jako chrześcijanie mamy jeszcze tę ostatnią deskę ratunku. Powtórzę jeszcze raz, to nie jest tak, że Bogu podoba się cierpienie albo chce naszego cierpienia. Ale prawdopodobnie czasem nie ma wyjścia. Pod Cezareą Filipową, jak Piotr dobrze odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus go pochwalił, wow, Piotr, ty jesteś prymus, geniusz, nie? Ty wiesz dobrze, znasz właściwe odpowiedzi. I Piotr tak trochę wzruszył w dumę, mówi, no, tak sobie myśli, Panie Jezu, ty i ja, we dwóch to my ocalimy ten świat. A Jezus nagle zaczyna, ale teraz to pójdziemy do Jerozolimy. Bo ja muszę cierpieć, mnie będą prześladować, ja będę zabity. I co robi wtedy Piotr? Reaguje jak każdy normalny człowiek. Co ty, Panie Jezu? Na głowę ci padło? Guza szukasz? Jakie cierpienie, jakie prześladowanie? Ja ci powiem, ja mam pomysł, jak uratować świat. Bo ty masz taką moc czynienia cudów, znasz różne sztuczki, ale myślenie zostaw mi. Zbawimy ten świat bez cierpienia. Zbawimy cudownymi mocami. I co słyszy Piotr od Jezusa? Wąt, szatanie. Z takim myśleniem nie możesz iść za mną. No bo co? Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie uważa Jezusa za masochistę. Przecież Jezus na pewno nie chciał cierpieć. Nie chciał umierać, bo po co? Nikt normalny nie pragnie cierpienia. Skoro jednak świadomie mówi, że trzeba, że muszę, że ten, nie było widocznie innej drogi wyjścia z tej sytuacji. Z sytuacji zagubienia, potępienia świata nie było ucieczki innej niż przez mękę i cierpienie. To mówi ta scena. Zresztą po ludzku sami wiemy, że tak bywa. Widziałem parę lat temu taki film amerykański, no właśnie już nie pamiętam tytułu, uciekł mi z głowy. No tak, jakieś tam może nieszczególne arcydzieło, ale jedna scena mi utkwiła, jeden wątek. To był film o studentach na studiach gdzieś tam w Waszyngtonie czy w Bostonie. Chłopak, który przyjechał z innego miasta, dziewczyna, poznali się, polubili się, tak zakochali się w sobie. Chłopak był wysportowany, inteligentny, bystry, dziewczyna blondyna, wysoka, szczupła, z bogatej rodziny, też świetne wyniki w nauce. No i tak chodzili razem na imprezy, do klubów, do znajomych. Wszyscy na ich widok, no, pod wrażeniem, jaka piękna para, jaka piękna miłość, jaka piękna przyszłość. I któregoś dnia chłopak zemdlał, badania pokazały, że ma nowotwór, trzeba jakieś tam naświetlenia czy chemię brać, zaczął się leczyć, no ale jak to wiadomo, przy takich terapiach zaraz osłabł, zaraz mu skóra zwiędła, zaraz mu włosy wypadły, wychudł, leżał tygodniami w łóżku, robił pod siebie, wymiotował. No ta blondyna przychodziła do niego, ale już nie pamiętam, tam po dwóch, trzech tygodniach mówi do niego, wiesz co, ostatni raz jestem dzisiaj u ciebie, sorry, wybacz, ale ja w życiu nie pisałam się na pielęgniarkę, ja chcę żyć. i poszła. No, w sumie się dobrze skończyło, bo to znalazła się dawna dziewczyna tego chłopaka, ktoś jej tam powiedział. Przyjechała, pielęgnowała go. Nie była taka piękna i taka bystra jak ta blondyna, ale poświęciła chłopakowi trochę czasu, a w momencie, gdy stanął na nogi, zniknęła z jego życia. Teraz on jej szukał i błagał, żeby została. Dlaczego, to już nie będę kończył, wszyscy wiemy, ale tak to w życiu jest, że nie wszystko da się załatwić pieniędzmi, urokiem osobistym, a nawet władzą czy cudami. Najcenniejsze są te rzeczy, za które się płaci własną ofiarą. Nieraz z własnym poświęceniem, krwią. Fulrot, taki pisarz francuski, misjonarz, też trochę powiedział kiedyś tak: cierpienie, zwłaszcza cierpienie niesprawiedliwe, to jest jak pożyczanie pieniędzy samemu Bogu. A Bóg musi oddać. Więc na koniec powtórzę jeszcze raz. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli, ale już jak przychodzi, On potrafi nadać temu pewien sens. Wziąć to jako naszą ofiarę, przemienić w dobrą monetę i komuś innemu wypłacić, albo i nam samym, kiedy będziemy potrzebowali. My, chrześcijanie, to rozumiemy i to jest nasz wielki skarb, nasz wielki dar, który otrzymujemy od Chrystusa. Te dary, o których dzisiaj mówię, są takie trudne, bo może nie dla wszystkich do końca jasne, zwłaszcza kiedy jest się młodym, ale to właśnie w młodości trzeba zacząć już pewne rzeczy układać, przemyśliwać, żeby to później się złożyło w fajną całość, zagrało to nasze życie, żeby nam się udało. Dlatego ośmieliłem się tutaj wypowiedzieć te moje myśli. Jeśli się komuś przydadzą, to niech weźmie, jak nie, to niech wyrzuci do kosza na ulicy. A jutro dwóch kolejnych takich darach duchowych, za które też jestem szczególnie Chrystusowi wdzięczny, to postaram się krótko opowiedzieć. Amen. Pomódlmy się teraz krótko do Pana. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za dar życia, za wszystko, co dla nas robisz. Bądź błogosławiony za każdy dzień, który stworzyłeś, za dzień dzisiejszy, za tę świątynię, za wiarę, za Kościół, za nasze rodziny. Bądź błogosławiony za nasze serca, które szukają dobra. Prosimy Cię, opiekuj się nami, bo bez Ciebie trochę błądzimy, upadamy, ale Ty nas zawsze podnosisz. Prosimy Cię tak jak Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.